Wracamy do naszej polityki, chyba trochę spokojniejszej. W studio profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakieś wrażenia? Polska polityka, polityka ukraińska, dwa różne światy.
Na szczęście. Powiedziałbym tak, symbolicznie leżymy między Kijowem a Sztokholmem, jeśli chodzi o standardy polityki. Możemy narzekać na naszych polityków, ale nie ma jednak w Polsce, nie mamy do czynienia w Polsce z taką oto sytuacją, żeby głowa państwa była na usługach oligarchy. Nie mamy oligarchów, którzy kontrolowaliby gigantyczne segmenty gospodarki, ba, dysponowali własnymi neonazistowskimi batalionami, które walczą na froncie, tak jak w tym przypadku batalion Azow. Więc przy wszystkich cieniach naszej transformacji ustrojowej, których też nie brakowało, na przykład właśnie na niwie prywatyzacji gospodarki, to jednak na szczęście udało nam się nie pójść wschodnią drogą oznaczoną tworzeniem oligarchów. Oligarchów, którzy stawali się samodzielnymi czynnikami polityki i na Ukrainie, i w Rosji, i w niektórych innych krajach.
Przynajmniej z jednym stwierdzeniem pana profesora bym gorąco protestował, ale to nie jest miejsce. Dzisiaj o 20 i czas. Dzisiaj o 20 to jest czas, kiedy nowy marszałek Senatu, pan profesor Tomasz Grodzki, wygłosi swoje orędzie do narodu w Telewizji Polskiej. To jest ważny przyczółek, ta laska marszałkowska w Senacie, którą opozycja będzie okładać teraz koalicję rządzącą.
No, oczywiście w sytuacji, w której jest się opozycją, to każda możliwość docierania do szerszej opinii publicznej niż tylko tradycyjni zwolennicy danego ugrupowania czy danej koalicji jest cenna. Jest to, jak sądzę, już elementem strategii związanej z wyborami prezydenckimi, gdzie nie ulega wątpliwości, że główny kandydat po stronie opozycji, zapewne będzie to ktoś z Platformy Obywatelskiej, będzie miał a priori poparcie najbardziej liberalnych wyborców, ujmując to symbolicznie, wielkomiejskich, zamożnych i tak dalej. Natomiast wyzwaniem dla niego będzie próba dotarcia do innych wyborców, bądź przynajmniej zneutralizowania negatywnych emocji, które mogłyby temu towarzyszyć. I stąd, jak sądzę, to wystąpienie będzie takim elementem polityki miłości, która teraz będzie w Polsce dominowała w przekazie części polityków, zwłaszcza tych pełniących reprezentacyjne funkcje.
Czy koalicja rządząca, czy Prawo i Sprawiedliwość doceniło wagę urzędu marszałka Senatu, bo przez tygodnie mówili, że to jest nieistotne, że Senat jest wtórny, że będzie tylko blokował o 30 dni wprowadzenie ustaw, które uchwali Sejm i tyle i kropka. No ale okazuje się, że już pan marszałek Grodzki zapowiedział, że pojedzie do Brukseli, do Stanów, że wygłosi orędzie. To może być dla rządu uciążliwe jednak taka kohabitacja między Sejmem a Senatem.
No cóż, pamiętam takie czasy, w których chyba pani marszałek Senatu nawet do Riyadu jeździła, który bynajmniej stolicą parlamentaryzmu i demokracji nie jest. No, mówiąc poważnie, coś jest na rzeczy w tej diagnozie, że Senat nie odgrywa tak istotnej funkcji, na którą sugerowałby formalny status Izby Wyższej. W tym sensie chyba nie to jest głównym wyzwaniem dla obozu rządzącego po zwycięskich wyborach. Myślę, że większym wyzwaniem niż głosowania w samym Senacie będzie sytuacja w Sejmie, gdzie przewaga rządzących też nie jest wielka, a tam się wszystko rozstrzyga.
Ale może pan profesor nie docenia kreatywności polityków. Już jest jeden pomysł, nawet ciekawy, bo Senat może zrobić z ustawą cztery rzeczy, może przyjąć bez poprawek, może wysłać poprawki, może odrzucić, może nie zrobić nic i wtedy ustawa jest uchwalona, ale politycy Platformy wymyślili sobie, a co, jeżeli Senat odrzuci ustawę, ale uchwałę o odrzuceniu nie prześle do Kancelarii Sejmu i wtedy ustawa dzieje się z nią co właściwie. I takich spekulacji jest trochę w Sejmie.
No nie ulega wątpliwości, że
ta kreatywność się zbuzuje w posłach Platformy.
Używając pojęcia z lat 90. falandyzacja prawa jest elementem polityki. Nie sądzę, żeby krótkoterminowo to było podstawową bronią w sytuacji, w której stawiało się kwestię praworządności jako fundamentalny element opozycyjności względem Prawa i Sprawiedliwości, no to balansowanie na granicy prawa i obyczajów sejmowych może być przeciwskuteczne. W tym sensie, że wzmocnienie bipolaryzacji przy strategicznej, niewielkiej przewadze PiSu, ale jednak strategicznej, byłoby trochę powtórką z początku poprzedniej kadencji, kiedy narzucana przez Komitet Obrony Demokracji analogiczna strategia de facto totalnej opozycyjności w stosunkowo krótkim czasie spowodowała, że Prawo i Sprawiedliwość mogło czuć się zwycięzcą każdej kolejnej kampanii wyborczej.
Osoba określona jako mózg Prawa i Sprawiedliwości, czy mózg rządu, czyli profesor Waldemar Paruch, także politolog, było, nie było, tylko że z Lublina powiedział, że nie sam fakt, że opozycja weźmie marszałka Senatu jest kłopotliwy dla rządu, ale fakt, że marszałek Senatu przejmie kancelarię Senatu i to może być kłopotliwe. Taką myśl wyraził profesor Paruch.
No, kancelarii.
O co mogło chodzić panu ministrowi za chwilę Poruchowi?
Trudno powiedzieć. Myślę, że jest to kwestia funkcjonowania samej drugiej izby. Tak naprawdę kancelarie jako takie nie odgrywają aż takiej roli w kwestiach strategicznych. Rozumiem, że zapewne było to nawiązanie do owej perspektywy falandyzowania prawa i wykorzystywania prawnych.
Nie prześle uchwały chociażby do
Sejmu.
Tak,
czy technicznych aspektów. Natomiast pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze ma, powiedziałbym, polityczną broń masowego rażenia. To znaczy może próbować na przykład rozpisać nowe wybory sejmowe, no a mam wrażenie, że partie opozycyjne, a w szczególności największa z tych partii opozycyjnych akurat w tym momencie nie jest chyba gotowa do kampanii w tym sensie, w jakim była gotowa kilka miesięcy temu.
To jeszcze trochę na chwilę zostajemy przy tym wyborze marszałka Senatu. To też świadczy, że Prawo i Sprawiedliwość straciło moc przyciągania, bo zdaje się, że naprawdę chciało ten Senat przejąć, chciało kogoś przekupić i się nie udało, że już nie jest sexy Prawo i Sprawiedliwość dla polityków opozycji.
Oczywiście generalnie dla każdej demokracji, a już zwłaszcza w Polsce, gdzie przez wiele lat legitymizacja polityków nie była wysoka wśród obywateli, lepiej byłoby, aby transfery polityczne, ile się dokonują, dokonywały się przy okazji jakichś wielkich, dziejowych zmian. Tak jak na przykład niegdyś było w Niemczech, jeden z byłych prezydentów Niemiec zmienił jedną z wielkich partii na drugą w proteście przeciwko remilitaryzacji Niemiec zachodnich. Czy w Wielkiej Brytanii teraz kwestie Brexitu też troszeczkę namieszały na ławach partyjnych, więc może i lepiej się stało. Myślę, że tym czynnikiem, który trochę zahibernował sytuację, jest właśnie perspektywa nadchodzących wyborów prezydenckich. Wszyscy, jak sądzę, z uwagą będą patrzyli na rozstrzygnięcie. Jeśli obecna głowa państwa pozostanie prezydentem, to wówczas pozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie mocniejsza i perspektywa przekonywania do siebie, szczególnie dwóch mniej więcej senatorów, którzy mogliby się z czymkolwiek zawahać, będzie większa.
Ja tu nawet teka Ministerstwa Sportu nie dała rady. To już takie frukta leżały na stole i nikt się nie połasił.
Zastanawiam się w ogóle, po co takie ministerstwo jako odrębne istnieje w Polsce. To nie jest chyba, powiedziałbym, najlepsza reklama polskiej. Jak mówiliśmy na początku o Ukrainie, to tam, zwłaszcza w okresach, gdy funkcjonowała ordynacja mieszana z udziałem jednomandatowych okręgów wyborczych, rządzący niejednokrotnie korzystali z ekonomicznych możliwości pozyskiwania głosów posłów, szczególnie głosów posłów spoza list partyjnych, a wywodzących się z owych jednomandatowych okręgów wyborczych. I myślę, że są takie momenty w polityce, gdzie dążenie do efektywności musi mieć swoje granice.
To jeszcze dwie sprawy, wybory prezydenckie, to może na deser sobie zostawmy, a pan profesor powiedział, po co istnieje Ministerstwo Sportu, jako jednolite, czyli jednostkowe ministerstwo. Panie profesorze, jak pan rozumie tą rekonstrukcję? To jest jakaś rekonstrukcja strukturalna, czy zmiana, że znika Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, bo odchodzi minister Kwieciński, pojawia się Ministerstwo Rozwoju, które będzie pani Emilewicz zarządzać? To jest, tam jest jakaś logika, czy to jest tylko logika partyjna i jednostkowej siły konkretnego polityka?
Że na pewno jest element logiki partyjnej, tworzenie czy podziały ministerstw są stałym orężem zaspokajania rosnących apetytów wzmocnionych mniejszych koalicjantów. To jest na pewno rząd kontynuacji, więc te zmiany tak naprawdę nie są tak bardzo rewolucyjne, jak można było sobie kilka miesięcy temu wyobrażać. Bardzo wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało odnieść się do fali zainteresowania tematami ekologicznymi, a przy okazji także nominacja ministra Wosia jest pewnym ukłonem wśród najmłodszego segmentu elektoratu, który no z natury rzeczy będzie odgrywał coraz większą rolę w polskiej polityce. Więc widać, powiedziałbym, pewne dowartościowanie mniejszych koalicjantów przy nienaruszaniu strategicznej równowagi, którą wypracowano w poprzedniej kadencji.
Masz to jest, weźmy sobie na warsztat tego wspomnianego ministra Wosia. 28-latek, prawnik. Jak się przeczesze internet bardzo dokładnie, to się znajdzie jego jedną wypowiedź o środowisku i to jest z radia Misty Maryja i telewizji Trwam, kiedy tam jeszcze wówczas minister, który zarządzał pomocą humanitarną polskiego rządu, powiedział, że bardzo ceni profesora Szyszko i to jest jedyna wypowiedź o ekologii nowego ministra.
Od czegoś trzeba zacząć.
No, ale czy to jest w ogóle poważne? Czy to jest jakaś nasza choroba, że człowiek może się jednego dnia zajmować gabinetem politycznym ministra sprawiedliwości, następnego dnia zarządzać pomocą humanitarną, a trzeciego dnia być ekspertem od lasów państwowych i parków narodowych?
Powiem tak, że sceptycznie podchodziłbym do tendencji technokratycznych w większości resortów. Mogę zrozumieć w finansach. Otóż technokrata z reguły nie odpowiada przed wyborcami. Czego byśmy nie myśleli o zawodowych politykach, to oni walczą o swoje życie polityczne, zarządzając bardzo poważnymi resortami. Trudno mi sobie wyobrazić uspokojenie różnych sytuacji w poprzedniej Radzie Ministrów bez udziału Joachima Brudzińskiego czy Mariusza Błaszczaka. Technokrata zawsze może uciec z powrotem do biznesu czy gdziekolwiek indziej. Zawodowy polityk zawsze wcześniej czy później stanie twarzą w twarz z wyborcami, z członkami własnej partii i tak dalej. Pewnie też wolałbym polityka bardziej doświadczonego, który zarządzał większymi zespołami ludzkimi, ponosił większą odpowiedzialność w takiej roli. Też sceptycznie podchodzę do takiego kultu młodości, usilnie lansowanego w wielu dziedzinach, bo widać, że próby odmłodzenia w polskiej polityce w wielu partiach po prostu zawiodły.
SLD jest najlepszym
przykładem. Tak, to był chyba kliniczny tego przykład. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że na przykład w Austrii absolutną gwiazdą polityki jest...
30-letni.
Tak, 30-letni kanclerz, który nawet magisterskich studiów jeszcze nie skończył, a wszystkich wewnątrzpartyjnych konkurentów oraz liderów innych partii, no, że tak powiem, zagonił na polityczne manowce w sposób niemal wzorcowy. I jeśli ja bym tu widział coś bardziej negatywnego, to zastanawiam się, czy aby na pewno tematyka ekologiczna przyniosła tyle nowych treści, że trzeba tworzyć kolejny wyodrębniony resort.
Ministerstwo Klimatu, którym kieruje Michał Kurtyka, ale to jak rozumiem ukłon wobec Brukseli, to pan minister jest tam lubiany bardzo, więc będzie jeździł i przekonywał, że polski rząd jest bardzo zielony, bardziej niż by może chcieli jego wyborcy w pewnej części. Na koniec, panie profesorze, te wybory prezydenckie, wiemy, że wystartuje Andrzej Duda, ale nie wiemy, jak to będzie na opozycji. Może pan profesor wie?
Myślę, że tak naprawdę strategicznie mamy do czynienia tylko z jednym ważnym zagadnieniem na opozycji. Mianowicie, jeśli obecne kierownictwo Platformy Obywatelskiej utrzyma swoją przewagę w tej partii, to oznacza, że największe ugrupowanie opozycji wystawi własnego kandydata. Zapewne będzie to kandydatka w postaci Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Trudno sobie wyobrazić inny rozwój sytuacji wobec jej dobrego wyniku wyborczego w bastionie Platformy, jaką jest Warszawa. Natomiast gdyby obecnemu kierownictwu Platformy powinęła się noga w sytuacji wewnętrznej, mogę sobie wyobrazić doprowadzenie do takiego stanu, w którym to lider PSL-u byłby wspólnym kandydatem, co spowodowałoby oczywiście wstrząsy tektoniczne w dłuższej perspektywie, czy wśród opozycji. I to tworzyłoby jakąś tam nową sytuację. Oczywiście w każdej z nich Andrzej Duda będzie głównym faworytem. Wśród opozycji jasne jest to, że jakiegoś własnego kandydata pewnie w stanie na dzień dzisiejszy pana Biedronia wystawi Lewica. PSL bez względu na rozwój sytuacji tak czy nie tak będzie trwało przy swoim prezesie i w ten sposób trochę układ partyjny z Sejmu znajdzie odzwierciedlenie na liście kandydatów prezydenckich, natomiast...
od Ukrainy, zaczęliśmy na Ukrainie, skończymy Szymon Hołownia, tak się nazywa, tak, Szymon Hołownia, dobrze, pamiętam nazwisko i imię tego wchodzącego dziennikarza w świat polityki, czyli taki element Zełenskiego w polskiej polityce. Jest możliwy, czy nie jest możliwy? Kandydat obywatelski.
Nie sądzę. No, bardzo lubię określenie kandydat obywatelski. Rozumiem, że kandydaci zgłaszani przez wielkie partie, popierane przez miliony wyborców, wybrani w demokratycznych procedurach, są nieobywatelscy, a kandydat wskazany jakoś, przez jakąś grupę lobbyingową albo przez nieliczną grupę wyborców ma być jakimś mitycznym kandydatem obywatelskim.
Grupę medialną.
To bardzo niebezpieczne dla demokracji, zwłaszcza demokracji parlamentarnej. Mogę sobie wyobrazić start kogoś takiego w wyborach. Na przykład pani Henryka Bochniarz startowała swego czasu w wyborach, natomiast absolutnie nie wyobrażam sobie dobrego rezultatu takiej osoby.
Powiedział profesor Rafał Fedoruk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego.